Wesele. Hej wesele, hej wesele, tańcowało, grało i śpiewało ile tchu. Dlatego weseliska było ziemi mało i nawet nieba mało było mu. Na pierwszy rzut oka ma się wrażenie, że w dramacie Wyspiańskiego przedstawiona jest końcowa część wesela, kiedy większość gości jest już w innym stanie świadomości i z tego powodu ma ostrą fazę. Najpierw ludzie nie potrafią dogadać się między sobą, potem każdy chce zaciągnąć każdego do łóżka, potem część gości ma pijackie zwidy, a na końcu wszyscy tańczą w kółku, bo kamerzysta musi już iść, a przecież koniecznie trzeba nagrać ostatnią scenę do filmu. W ogóle czytanie czy oglądanie tego dramatu trochę jest jak oglądanie kasety z wesela, na którym się nie było. Praktycznie nikogo się nie zna, nie wiadomo co się dzieje i dlaczego, no a przez to niewiele się rozumie. No chyba, że obejrzysz to z jakąś ciotką, która stanie przy telewizorze i będzie palcem wskazywać, że to jest stryjeczny wuj szwagra mojego drugiego męża. Dlatego nie martwcie się, ja wam opowiem kto, gdzie, z kim, dlaczego i po co, a wtedy na pewno wesele będzie dla was bardziej zjadliwe. Mam też nadzieję, że zjadliwa będzie dla was forma tego omówienia, bo zrobimy je sobie w formie iceberga. Tak jak w innych filmach tego typu, informacje zostały przeze mnie podzielone na warstwy, a im niższa warstwa, tym mniej oczywiste sprawy będą omawiane. I tak na pierwszej warstwie będzie to, co najbardziej widoczne, czyli streszczenie lektury. Na drugiej warstwie będą zagadnienia, które bezpośrednio wynikają z treści lektury. Na trzeciej warstwie będą rzeczy wokół lektury, czyli informacje, których nie da się wprost wyczytać z lektury, ale mają wpływ na jej odbiór, na przykład problematyka czy konteksty. A na czwartej, ostatniej warstwie pojawią się ciekawostki i teorie, czyli na przykład okoliczności powstania danej lektury, reakcje po jej wydaniu, informacje o autorze, a nawet plotki czy teorie spiskowe. Jeśli więc chcielibyście się dowiedzieć, kto śmiertelnie obraził się na Wyspiańskiego, dlaczego parę lat po premierze autor uznał, że wesele przestało już być aktualne i nie ma sensu go wystawiać, a także kto groził Wyspiańskiemu i sugerował, że lepiej by było jakby wyjechał do Włoch, to obejrzyjcie ten iceberg do końca. Ale zanim zaczniemy, krótkie ogłoszenia. Jeśli spodoba się wam ten iceberg, to dajcie łapkę w górę i udostępnijcie ten film innym. Zachęcam też do subskrybowania kanału Lektury Bez Cenzury, bo zamierzam wrócić do regularnego nagrywania. Jeżeli chcielibyście wesprzeć rozwój tego kanału, to możecie postawić mi kawę na Buy Coffee 2. Link znajdziecie w opisie, a za każdą wpłatę serdecznie dziękuję. Możecie też wesprzeć rozwój LBC i jednocześnie coś poczytać, bo możecie zakupić moją książkę. To znaczy w tym momencie moja powieść nie jest jeszcze wydana, ale jeśli to się stanie, to link do niej znajdziecie w opisie. I chyba powinienem powiedzieć, że jest to autopromocja? No to jedziemy, panowie! Warstwa pierwsza. Streszczenie. Od razu chciałbym was uprzedzić, że to streszczenie powinniście traktować raczej jako przypomnienie treści, a nie jako coś, dzięki czemu nie będziecie musieli czytać wesela. Jest listopad 1900 roku. W chacie w podkrakowskich Bronowicach odbywa się tytułowe wesele. Choć tak naprawdę samej zabawy weselnej nie widzimy, bo cała akcja rozgrywa się w środkowej izbie, gdzie jest trochę ciszej i można na spokojnie porozmawiać. Czepiec zagaduje dziennikarza, co tam w polityce słychać, bo on to by chciał założyć kanał o geopolityce i potrzebuje wiedzieć, jak tam wojna Chińczyków z Japonią. Dziennikarz mówi, że ma już dość polityki i na wieś przyjeżdża odpocząć, zresztą pewnie Czepiec i tak nawet nie wie, gdzie leżą Chiny. A poza tym, po co dziennikarz ma gadać z jakimś chłopem, skoro lepiej wykorzystać swoją influencerską pozycję i spróbować zbajerować Zosię. Tymczasem Zosia i Haneczka opowiadają radczyni, że fajni ci chłopi. Nie za mądrzy tacy, ale przynajmniej silni i ładni. Co Klimina skomentowała, że faceci ze wsi mają takie zdolności, że ledwo pannice w tańcu obrócą, a ona już w ciąży. A przynajmniej w ten sposób próbowała zareklamować swoich synów. Swoją drogą wyobraźcie sobie, że wasza matka idzie do jakiejś kobiety i mówi, że ten mój synek to idealny kandydat na męża, bo nic ino myśli o robieniu bąbelków. Radczyni pyta Kliminę, czy zboże już posiane, czy żniwa się udały i czy nie chciałaby jeszcze raz wyjść za mąż. No ewidentnie gadka między nimi się nie klei. Potem pan młody próbuje zrobić dobrze księdzu, żeby w razie co mógł to i owo załatwić, jak dostanie awans. Nie wiedzieć czemu rozmowa z księdzem sprawia, że pan młody jeszcze bardziej nie może się doczekać nocy poślubnej. Na co panna młoda mówi, żeby się opanował, bo na razie jest wesele, o którym przecież tak bardzo marzył. W międzyczasie poeta bajeruje Marynę, ale bynajmniej nie po to, żeby znaleźć sobie dziewczynę. Poeta jest po prostu Sigmą, a z Maryną rozmawia, by sprawdzić, czy nie wyszedł z wprawy. Potem ksiądz mówi pannie młodej, że wszystko fajnie, piękni jesteście razem, ale z czasem wasze emocje będą stygnąć. Na co ona zarzekała się, że jak koło jej męża jakaś inna baba będzie się kręcić, to ją oskalpuje. Taka deklaracja jednak młodemu nie wystarcza i jeszcze dopytuje, czy młoda na pewno go kocha. A dziewczyna na to serio, stary, ile jeszcze będziesz o to pytać? Nie dość, że ty mnie denerwujesz, to jeszcze mnie bolą już stópki, bo mam za ciasne buciki. A gdy pan młody zaproponował, żeby je zdjęła i potańczyła boso, bosa, to odpowiedziała, że za darmo stópek nie pokaże, a zresztą nie wypada być bosa na własnym weselu. Niedługo potem przychodzi Maryna i mówi, że jest zmęczona tańcem i musi chwilę odpocząć. Natychmiast obok niej pojawił się poeta, który wyczuł okazję niczym sęp obserwujący podmęczone zwierzę. Maryna mówi jednak, że już się poznała na poecie i żadna bajera nie działa. Zosia z kolei mówi Haneczce, że chciałaby się zakochać, ale tak bardzo. Haneczka sprowadza ją jednak do parteru, mówiąc, że tak kocha się tylko w filmach, rzeczywistość jest już inna, inny głos, inna twarz, to nie jest to. Na wesele przychodzi Żyd i po chamsku pyta pana młodego, czy naprawdę nie było innej kandydatki na żonę? Pan młody mówi, że owszem, są dziewczyny bardziej inteligentne i wykształcone, ale takie są dla niego zbyt przeciętne. Zaraz po Żydzie na wesele przychodzi jego córka Rachela, która okazuje się dziewczyną odklejoną od rzeczywistości i postrzegającą wesele, jakby to było prześliczne przedstawienie teatralne. Równie odklejony jest zresztą sam pan młody, który miał już dość życia w mieście i dlatego przeniósł się na cichą i spokojną wieś, gdzie wszędzie można chodzić boso. I jak tylko panna młoda zobaczyła, że jakaś siksa kręci się koło jej męża, to postanowiła zaprosić go na rozmowę wychowawczą. Poeta zaś postanowił przetestować swoją bajerę na Racheli i okazało się, że dziewczynie marzy się wolna miłość, taka dekadencka. W tym samym czasie pan młody po raz tysięczny zachwyca się weselem i życiem na wsi, na co radczyni stanowczo odpowiada, że topi się ten, kto bierze żonę. Dalej poeta rozmyśla sobie o poezji, przy czym chciałby stworzyć coś oderwanego od rzeczywistości. Nagle wpada na pomysł, że można by napisać poemat o bohaterze nad bohaterami, ale gospodarz studzi jego zapał, bo przecież nikt tych jego fantazji i tak nie zrozumie. Poeta ma jednak potrzebę działania i zrobienia czegoś wielkiego, no ale jednak nie, bo codzienność go przytłacza i przez to jest tak bardzo zmęczony życiem. A potem obaj zgodnie twierdzą, że chłopi to jest siła i że w ogóle pochodzą od mitycznego piasta kołodzieja. Dołącza do nich czepiec i mruga znacząco okiem mówi, że jak coś, to wystarczy dać znać, a chłopi stawią się do walki. No ale ludzie z miasta nie bardzo chcą być przywódcami, bo potrzebują się jeszcze wyszumieć. Dziad rozmawia z ojcem młodej, że lata lecą, a między panami i chłopami niewiele się zmieniło. No może poza tym, że mieszczuchy biorą sobie za żony panny ze wsi. Potem mamy lekcję typowej wiejskiej ekonomii. Żyd mówi, że cała wieś przyszła na to wesele, a przez to nie są u niego w karczmie i nie zarobi. Po czym ksiądz przypomina Żydowi, że jutro mija termin płatności faktury. Żyd odpowiada, że dobra, zapłaci, ale jak mu czepiec odda hajs. No a że oddać nie chce, to ksiądz proponuje Żydowi, by podać czepca do sądu. Następnie pan młody i gospodarz znów rozpływają się nad wspaniałością chłopów, a jednocześnie wspominają, że już nie pamiętają, że chłopi zabili im bliskich. Tymczasem Jasiek i Kacper coraz bardziej pragną zaliczyć miejskie panny, a poeta dalej bajeruje Rachelę. Młoda Żydówka żali się, że na tym weselu brakuje jej poetyczności i dobrze by było zaprosić na przykład duchy i zjawy. Niestety nie jest powiedziane, czym dealował poeta, natomiast faktem jest, że namówił państwa młodych, by zaprosili chochoła na wesele. Poeta ewidentnie musiał czymś nafaszerować gości na weselu, bo po północy, gdy kobiety odprawiały oczepiny, parę osób zaczęło mieć halucynacje. Tym bardziej niepokojące jest to, że pierwszy pojawił się właśnie chochoł i to małej dziewczynce Isi, która wyprosiła go z domu w bardzo niekulturalny sposób. Potem Marysi ukazało się widmo jej dawnego narzeczonego, którego kiedyś odrzuciła. Jej obecny mąż Wojtek domyślił się, że żona fantazjowała o swoim byłym i troszeczkę się zdenerwował. Potem dziennikarzowi ukazał się stańczyk. Redaktorzy nazwierza się, że duch w narodzie ginie, ale nic się z tym nie da już zrobić, a w ogóle to najlepiej by było, jakby wszyscy Polacy popełnili zbiorowe seppuku i byłoby po sprawie. A stańczyk mówi mu, że dziennikarz jest większym błaznym niż on, bo nie widzi swojej winy i nawet nie chce nic zrobić, by cokolwiek się zmieniło. Potem poecie ukazuje się rycerz, czyli Zawisza Czarny i mówi, że aby wyruszyć w drogę, należy zebrać drużynę, więc zbieraj się, idziemy walczyć. Ta scena uświadomiła poecie, że jego poezja jest strasznie durna i postanowił się poprawić, ale już chwilę później stwierdził, że jednak nie, że jutro mu przejdzie. Potem pana młodego odwiedza hetman i najpierw chce go obsypać ruskim złotem, a potem pytał, czy przypadkiem mu sufit na łeb nie spadł, że postanowił zdradzić swój szlachecki stan i wziął sobie chłopkę za żonę. Natomiast dziada odwiedza upiór Jakuba Szeli i prosi o trochę wody do obmycia się, bo troszeczkę poplamił się krwią. By the way, o tych wszystkich zjawach opowiem wam w drugiej warstwie. Potem wracamy do Kacpra i Jaśka, którzy robią no już wszystko, żeby zaliczyć, ale przeszkadza im w tym pijany nos. Z kolei pan młody wtedy trochę już przetrzeźwiał i po raz kolejny mówił swojej żonie, jak to pięknie będzie się im razem żyło. Natomiast dziennikarzowi faza jeszcze nie zeszła i cały zasmucony niedawnym spotkaniem ze Stańczykiem mówi Zosi, że zjednoczenie chłopów i inteligencji jest totalnie fejkowe. Na co Zosia odpowiada, że ona to się nie zna, ale ma wrażenie, że jej taniec coś znaczy. Tymczasem na wesele wraca Rachela i mówi, że ktoś wyrwał róże, także no brawo panie chochole, dobra robota. Nareszcie do gospodarza przybywa Werny Chora z bojowym zadaniem, jak twój stary w sobotę o 8 rano. Typ, nakoksowany jak Mariusz Pudzianowski, zlecił gospodarzowi zwołanie wszystkich chłopów, bo dogadał się już z aniołami i Matką Boską, że zrobią zaborcom z dupy jesień średniowiecza. Werny Chora wręcza mu też złoty róg i mówi, że wystarczy zatrąbić, a reszta zadzieje się sama. Gospodarz był bardzo podniecony tym spotkaniem i sam chciał wsiadać na koń, żeby poinformować chłopów o zbliżającej się bitce, ale ostatecznie zlecił to zadanie Jaśkowi. Z jakiegoś powodu gospodarz dał mu też złoty róg i przestrzegł, żeby chłopak pod żadnym pozorem się nie schylał, bo go zgubi. Janek nie zdążył jeszcze wyjść z izby, a już schylił się po czapkę z pawimi piórami, ale gospodarz tej wielkiej czerwonej flagi nie zauważył. Potem okazało się, że Werny Chora zgubił złotą podkowę i gospodarz chciał ją wszystkim pokazać, ale gospodyni stwierdziła, że chyba oszalał i starym zwyczajem schowała podkowę do skrzyni. A na koniec gospodarzowi się ulało i zaczął najeżdżać na inteligencję, jest, że całe ich życie to jedna wielka sztuczność i pozerstwo, a w ogóle zainteresowali się wsią tylko dlatego, że im się nudziło. Gospodarz jest tak wściekły na tę całą sytuację, że aż w końcu nie wytrzymuje i kładzie się spać. Na ten widok ludzie zaczynają gadać, że takie są skutki picia wódki. Natomiast Nos uważa, że alkohol to znakomity sposób na oderwanie się od smutnej, szarej rzeczywistości i każdemu poleca takie podejście. Potem mamy typowe zdarzenia weselne, na przykład czepiec nawalony jak szpadel próbuje zamówić piosenkę u DJ-a, ale mu to nie idzie. Zaś baby gadają, że no w sumie całkiem fajne wesele. Rachela stwierdza, że ona to się jednak w poecie zakochała i będzie jej bardzo smutno, jak po weselu już się więcej nie zobaczy. On natomiast powiedział, że to nawet lepiej, bo może dzięki temu uda mu się coś dobrego napisać. W międzyczasie pan młody przestrzega Haneczkę, żeby się za bardzo do chłopów nie zbliżała, bo oni są głupi jak buty. Poeta zaś jak gdyby nigdy nic znów przystawia się do Maryny, ale ta znów nie daje się wkręcić na jego bajerę. Dziewczyna mówi, że dostrzega jakąś dziwną zmianę w ludziach i w ogóle w polskiej naturze, co strasznie porusza poetę, w którym obecnie walczą dwa wilki. Maryna zaś uważa, że poeta za bardzo się nad wszystkim rozczula. Dalej czepiec dowiaduje się, że gospodarza odwiedził Werny Chora i tak się tym podniecił, że natychmiast był gotowy wszystkim naklepać. Dziennikarz stwierdza, że jego robota jest pozbawiona sensu, ale nie zamierza się tym przesadnie zadręczać, no bo przecież ciągle jest na weselu. Radczyni zaś oceniła, że panna młoda może i jest ładna, ale przy tym głupia i niewykształcona i nie wyobraża sobie, o czym niby będą z mężem rozmawiać. Marysia z kolei współczuje pannie młodej, że skończyło się jej panieństwo i teraz czas dorosnąć i zająć się prawdziwymi obowiązkami. Choć tak naprawdę chciała wbić siostrze szpilę za to, że wyszła za mąż za inteligenta, bo ona kiedyś też miała okazję, ale ją przepuściła i teraz trochę żałuje. Panna młoda mówi, że śniło jej się, że wsiada do złotej karocy i diabeł ją zawiózł do Polski, a ona nie wie, co to jest Polska. Wtedy poeta tłumaczy jej, że Polskę to ma się w sercu. Poeta ma wrażenie, że coś dziwnego się dzieje. Jakaś ta noc dziwna. Ale pan młody dalej swoje, że życie na wsi top. Wtem zjawia się czepiec z kosą i mówi, że on jest gotowy, zgodnie z rozkazem, i że natychmiast należy obudzić gospodarza. No tylko gospodarz za cholerę nie może sobie przypomnieć, co się działo poprzedniej nocy i o co czepcowi chodzi. Czepiec każe wszystkim wziąć broń, bo zaraz będzie bitka. Ale kiedy wszyscy go olewają, to się wkurza i zaczyna wszystkim grozić. Zresztą mówi młodym facetom z miasta, że kiedyś szlachta umiała się bić, a teraz te rozpoetyzowane chłopaczki to na jednego strzała są. Tymczasem przed kościołem gromadzą się chłopi, a gospodarz wciąż nie wie, co się dzieje. Robi się też dziwna pogoda, jakieś wrony, jakieś zjawiska na chmurach, wichura, no koniec świata normalnie. W końcu gospodarz przypomniał sobie o Werny Chorze i oczywiście stara śpiewka, że naród wybrany przez Matkę Boską, że cudowne zmartwychwstanie Polaków, że anioły nam sprzyjają i tak dalej. Wszyscy nasłuchują i nic się nie wydarza. To znaczy przyjeżdża Jasiek na koniu, ale no nie jego się spodziewali. Zresztą tak się zasłuchali, że nawet nie zauważyli jego przybycia. Jasiek najpierw w szoku, że wszyscy stoją i się nie ruszają, ale potem ogarnął, że przecież miał zadoń w złoty róg. Sięgnął po niego, a tu rogu nie ma. Zjawia się chochoł i mówi: dzbanie, zgubiłeś złoty róg, jak się schylałeś po czapkę z pawimi piórami i ostał ci się jedynie sznur. Jasiek na to: no dobra, ale co teraz, jak ich odczarować? Chochoł na to: zabierz im kosy, szable i pistolety i rzuć to wszystko w kąt, potem zrób im kółka na czole, potem zakreśl nogą koło, potem odmów pacierz w spak, a potem zrób ze wszystkich ludzką stonogę. I zaufaj mi, wiem co robię, tak? Jasiek wszystko pięknie wykonał, a Chochoł wziął patyki i grał na nich jak na skrzypcach, a wszyscy zaczęli bezwiednie tańczyć. Dopiero po chwili zapiał kogut, a to trochę Jaśka otrzeźwiło. Próbował zrobić cokolwiek, żeby ich obudzić, no ale nawet jakby był drugi w kulach, to i tak by nic nie dało. No i tyle. Powstanie się nie udało, Werny Chora nie przybył, Matki Boskiej ani aniołów nie było, a ludzie dalej tańczyli sobie w kółeczku. Koniec. Warstwa druga. Z lektury. Zacznijmy może tę część od postaci fantastycznych. Na pierwszy rzut oka pojawienie się zjaw w Weselu jest zdarzeniem dziwnym i losowym. Trochę tak jakby NPC z jakiegoś innego uniwersum nagle zespawnowali się w Bronowicach. Albo jakby goście weselni trochę za bardzo dali w palnik i zaliczyli bad tripa. Nie jest wykluczone, że tak właśnie było, ale na wszelki wypadek nie piszcie tego na maturze czy klasówce, okej? Okazuje się jednak, że w tych scenach nie ma elementu losowości i nie ma przypadku w tym, że konkretna zjawa ukazała się właśnie temu, a nie innemu gościowi na weselu. Problem w tym, że aby to załapać, trzeba trochę więcej wiedzieć o osobach, które były pierwowzorami gości weselnych. Na szczęście Tadeusz Boy-Żeleński napisał plotkę o weselu, dzięki czemu możemy dowiedzieć się, kto jest kim. Co ciekawe, ta plotka o weselu była i jest trochę hejtowana, ale o tym będzie w ostatniej warstwie. Marysi ukazało się widmo. Marysia była starszą siostrą Panny Młodej i ponoć była bardzo ładną dziewczyną, do tego stopnia, że często pracowała jako modelka, gdy na wieś przyjeżdżali malarze i inni artyści. Ponoć pierwszym artystą, który zaczął wyjeżdżać do Bronowic Małych, by szukać natchnienia, był Stanisław Ludwik de Lavaux, student krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Tam właśnie poznał Marysię Mikołajczykównę i jakiś czas później nawet się jej oświadczył. Dziewczyna jednak niczym Fagata miała plan B, bo koło niej kręcił się też Wojtek Susu i też zaproponował jej ożenek. Marysia postanowiła wyjść za mąż za tego drugiego, natomiast de Lavaux wyjechał za granicę i tam dość szybko umarł, ale nie z tęsknoty za ukochaną, tylko na gruźlicę. Różnica między tymi dwoma typami była taka, że Staszek był inteligentem, a Wojtek był chłopem. Śmiało można więc powiedzieć, że Marysia postanowiła na weselu pofantazjować sobie o swoim byłym. A widmo, niczym romantyczny kochanek, przybył zza światów po swoją ukochaną, a więc jest symbolem niespełnionej miłości romantycznej. Teoretycznie z tej sceny wynika, że dla dziewczyny to już zamknięty rozdział, bo jednak woli swojego obecnego męża i nie żałowała, że wybrała tak, a nie inaczej. Ale z drugiej strony później Marysia zastanawiała się, co by było, gdyby podjęła inną decyzję. Widać to w trzecim akcie, kiedy rozmawia z ojcem i żali się, że jej siostry wyszły za inteligentów i czeka ich lepsze życie niż ją, która wybrała chłopa. A przecież miała inną opcję. W ogóle sama Marysia Mikołajczykówna była ponoć dziwną osobą, taką melancholijną. Nawet mówiło się o niej, że ma wokół siebie aurę śmierci. A to dlatego, że najpierw umarł de Lavaux, a jej mąż Wojtek zmarł mniej więcej rok po ślubie. Aura śmierci ciągnie się też za upiorem, który ukazał się dziadowi. Dziad to był gość, który dorabiał sobie do emerytury jako ochroniarz w Biedronce. To znaczy w karczmie u Żyda. Ale jak już wiecie z pierwszej warstwy, karczma tego dnia była zupełnie pusta, bo wszyscy ze wsi bawili się na weselu, więc i dziad przyszedł zobaczyć, co się tam wyprawia. Zagadał do ojca Panny Młodej i powiedział: no pięknie, pięknie, córki wydałeś za inteligentów, za potomków szlachciców, no pięknie, pięknie. No ale co ci się dziwić, za młody jesteś, to nie pamiętasz, ale ja dawno temu takich jak ten twój nowy zięć to kosą na pół przecinałem. W ten sposób wspomniał oczywiście tak zwaną rabację, czy też rzeź galicyjską, a upiór, który się ukazał dziadowi, był duchem Jakuba Szeli. Opowiem wam teraz trochę o tej rabacji galicyjskiej. Był rok 1846. Teoretycznie skończyły się już czasy, kiedy chłop był niewolnikiem szlachcica, weszło nawet prawo zakazujące bicia swoich poddanych. Tyle, że polska szlachta nie stosowała się do nowych przepisów i zgodnie z wielowiekową tradycją dalej znęcali się nad chłopami i za każdy przejaw nieposłuszeństwa karali co najmniej chłostą. Doświadczył tego właśnie Jakub Szela, który za karę musiał stać na mrozie przed kościołem i przez to odmroził sobie to i owo. Od tamtej pory Szela postanowił swojego pana Stanisława Bogusza szczerze nienawidzić i pisał na niego skargi do austriackich urzędników. Początkowo pisał tylko w swojej sprawie, ale później opisywał też sytuację innych chłopów, którzy też doświadczyli nieludzkiego traktowania ze strony panów. Szybko więc stał się adwokatem okolicznych chłopów i tym samym miał wśród nich całkiem spore poparcie. W tym samym czasie wśród szlachty pojawił się pomysł zorganizowania kolejnego zrywu niepodległościowego, które miało odbyć się wiosną i objąć Galicję, Wielkie Księstwo Poznańskie i Królestwo Polskie. Konspiranci byli tak doskonale przygotowani, tak ostrożni i tak uważni w swoich działaniach, że zaborcy prawie od razu dowiedzieli się o tych planach. W Prusach spiskowców po prostu aresztowano, w Austrii zaś postanowiono podejść do sprawy nieco bardziej kreatywnie. Kiedy zapadła decyzja o rozpoczęciu powstania, Austriacy rozpuścili plotkę, że szlachcice szykują akcję przeciwko chłopom, a to wystarczyłoby, chłopskie oddziały ruszyły na dwory. W nocy z 18 na 19 lutego chłopi z zimną krwią mordowali szlachciców i ich rodziny, także kobiety i dzieci. Upiór jest więc znakiem, że wzajemne urazy i krzywdy wciąż są żywe i dopóki obie strony nie rozliczą się z przeszłością, to prawdziwej zgody nie będzie. O tym, że całemu narodowi przydałaby się zbiorowa terapia, żeby przepracować dawne dzieje, świadczą też m.in. słowa gospodarza i pana młodego. Obaj zgodnie mówili, że oczywiście my już o wszystkim zapomnieliśmy, ale chwilę później przypomina im się, że jednak ich ojców i dziadków chłopi skatowali. Na przykład dziadka pana młodego wytypowali do zaprezentowania magicznej sztuczki z przecięciem piłą. A skoro już jesteśmy przy panu młodym, to jemu ukazał się hetman. Duch Franciszka Ksawerego Branickiego zarzucił panu młodemu, że ożenek z chłopką to zdrada szlacheckiego stanu i że kiedyś byłoby to nie do pomyślenia. Hetman jest więc uosobieniem poczucia wyższości inteligencji i patrzenia na chłopów z góry. Czego przykładem jest zresztą sam pan młody, który ożenił się z chłopką i tak zachwycał się wsią, ale kiedy jego młodsza siostra Haneczka powiedziała, że drużbowie wpadli jej w oko, to zabroił się z nimi spoufalać, bo chłopi są dla niej za głupi. Hetman jest też znakiem tego, że inteligencja wcale nie jest taka krystalicznie czysta, a przez to nie powinno się jej gloryfikować i oczekiwać, że sami poprowadzą kraj do wyzwolenia. Tym bardziej, że sam Branicki jest symbolem zdrady, fałszu, egoizmu i dbania wyłącznie o własne interesy. A to wszystko przez targowicę, o której muszę wam teraz trochę opowiedzieć. Był rok 1791. Dokładnie 3 maja uchwalono konstytucję, która regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej. Zmiany jednak nie spodobały się części magnaterii, którzy rok później pojechali do Petersburga poskarżyć się carycy Katarzynie II. Ta zaś dała im prawie 100 tysięcy żołnierzy i nakazała przywrócenie w Polsce praworządności w iście rosyjskim stylu. Zwolennicy Sejmu Czteroletniego mieli znacznie mniejsze siły, ale i tak chcieli walczyć, a polska armia odniosła nawet kilka sukcesów. Ale 24 lipca król Stanisław August Poniatowski speniał i przyłączył się do Konfederacji Targowickiej, żeby zapobiec masakrze. To jednak nic nie dało, bo już rok później nastąpił drugi rozbiór, a Polska stała się krajem zależnym od Rosji, gdzie stacjonowało rosyjskie wojsko, a Poniatowski został marionetkowym królem. Tyle lat minęło, a w Rosji niewiele się zmieniło, co nie? 60. był m.in. hetman Branicki. No więc nic dziwnego, że podczas insurekcji kościuszkowskiej został skazany na śmierć przez powieszenie. I chociaż wyrok wykonano 29 września 1794 roku, to jednak Branicki zmarł dopiero 25 lat później. A to dlatego, że wykonano wyrok in effigie i zamiast Branickiego symbolicznie powieszono jego portret. Co ciekawe, Lucian Rydel, czyli pierwowzór pana młodego, stworzył dramat Zaczarowane koło, gdzie jednym z bohaterów był właśnie Branicki, więc nic dziwnego, że hetman ukazał się właśnie młodemu. Nie ma też przypadku w tym, że dziennikarzowi ukazał się Stańczyk. Dziennikarz był wzorowany na Rudolfie Starzewskim, redaktorze całkiem prestiżowego pisma Czas, wydawanego w Krakowie. Starzewski, jak każdy prawilny dziennikarz, był zaangażowany politycznie i należał do konserwatywnego ugrupowania nazywanego Stańczykami. Nazwa wzięła się od teki Stańczyka, czyli zbioru listów pisanych przez Stańczyka i inne fikcyjne postacie, które w prześmiewczy sposób opisywały wady Polaków. Generalnie Stańczycy uważali, że Polacy mają tak dużo negatywnych cech, że to musiało się skończyć utratą niepodległości. Sugerowali, że powinno się raczej współpracować z Austriakami, dzięki czemu z czasem, powolutku, udawałoby się zwiększać autonomię Polaków. A jednocześnie krytykowali powstania narodowe, które nie tylko nie przynosiły niepodległości, ale też kasowały wszystkie dotychczasowe przywileje dla Polaków. W tym miejscu warto chyba dodać, że nie były to poglądy zbyt popularne na przełomie XIX i XX wieku. Leon Wyczółkowski namalował nawet obraz o tytule Stańczyk, gdzie błazen robi facepalma, a na półce stoją marionetki z postaciami zwolenników współpracy z zaborcami. Całkiem podobnie wygląda scena spotkania dziennikarza właśnie ze Stańczykiem. Błazen Jagiellonów jest symbolem mądrości, politycznego doświadczenia i dawnej świetności Polski. Pojawienie się politycznego idola sprawiło, że dziennikarz kompletnie się załamał. Widzi, że duch w narodzie ginie i że niewiele da się zrobić i nie pozostało nic innego, tylko siedzieć i czekać na śmierć. A właściwie to lepiej by było, jakby wszyscy Polacy popełnili narodową eutanazję, to przynajmniej cierpienie by się szybko skończyło. Dziennikarz uważa, że Polacy zmierzają ku niechybnej zagładzie i sami są sobie winni, bo nie dość, że nie umieją się między sobą dogadać, to jeszcze niechęć do sąsiada rodaka jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. A skoro zgody w narodzie nie ma, i nie będzie, to jak wierzyć, że cokolwiek się jeszcze zmieni? A Stańczyk mu na to, wiesz co, ty to jesteś większym błaznem ode mnie. Zresztą bardzo pięknie mówisz o grzechach narodu, a sam przecież nic nie robisz, tylko usypiasz naród. Błazan Jagiellonów przypomniał, że dzwon Zygmunta dawniej bił nie tylko podczas pogrzebów, ale przede wszystkim w czasie zwycięstw i wzniosłych wydarzeń historycznych. Dał mu też kaduceusz, który jest symbolem politycznego i ideowego przywództwa i prześmiewczo mówił, tak jest mordeczko, mądź Polakom w głowach, oby tak dalej. Po tym spotkaniu dziennikarz chodził jak struty, ale chyba jednak coś do niego dotarło, bo gdzieś w połowie trzeciego aktu dziennikarz znika i jako jedyny nie bierze udziału w chocholim tańcu. Nie ma też przypadku w tym, że rycerz nawiedził poetę, którego pierwowzorem był ówczesny celebryta Kazimierz Przerwa Tettmajer. Młodopolski poeta był zafascynowany postacią legendarnego Zawiszy Czarnego i sporo o nim pisał, a chwilę przed weselem w Bronowicach skończył pisać o nim sztukę teatralną. Musicie też wiedzieć, że tomiki z utworami Przerwy Tettmajera powinno się sprzedawać w zestawie z żyletkami, bo mają one taki emo vibe. Wszystkie jego wiersze i poematy były turbo pesymistyczne, dołujące, wyrażające poczucie niemocy i totalnego zniechęcenia. Sam zresztą pisał o sobie, że melancholia, smutek i zniechęcenie są treścią jego duszy. Ale to nie tak, że jego dekadenckie podejście do życia odbiegało od ogólnego klimatu młodej Polski, ale o tym opowiem wam w kolejnej warstwie. O tym, że poezja pod koniec XIX wieku miała tragiczny wpływ na nastrój Polaków, mówił także dziennikarz. Zarzucał poecie, że to jego poezja ma za zadanie jedynie usypiać i znieczulać naród, a wręcz przygotować go do anihilacji. A zaraz potem poecie ukazał się rycerz i powiedział, że dość tego smęcenia, wsiadaj na koń i jedziemy walczyć. Na co poeta, nie umiem. Potem rycerz podnosi przyłbicę, a tam ciemność i śmierć. Co też jest przytykiem w stronę dekadentów, że sieją śmierć i defetyzm. Zawisza Czarny jest więc symbolem szeroko rozumianego patriotyzmu i waleczności Polaków, którzy jednak są zniechęcani do działania przez smutnych, dekadenckich poetów. Zupełnym przeciwieństwem poety był gospodarz, czyli Włodzimierz Tettmajer, przyrodni brat omawianego wcześniej poety. Gospodarz był typem, który cały czas myślał o sprawach narodowych i zastanawiał się, co powinno się zrobić z narodem, żeby było dobrze. Trochę pobłażliwie patrzył na inteligentów z Krakowa, a zachwycał się chłopami, ale wyszło mu, że z połączenia tych dwóch stanów może powstać niepodległość. Wystarczyło tylko odpowiednio pokierować ludźmi i wszystko by się pięknie udało. A trzeba przyznać, że w prawdziwym życiu Włodek faktycznie był czymś w rodzaju pomostu między światem chłopów i inteligencji. Wspomniałem już, że po malarzu Delavaux na wieś zaczęli przyjeżdżać inni artyści, między innymi właśnie Włodzimierz Tettmajer. Tam w Bronowicach upatrzył sobie Annę Mikołajczykównę, córkę miejscowego chłopa, ożenił się z nią i zamieszkali razem w drewnianej chacie pokrytej strzechą. Początkowo cała ta akcja wywołała spore niedowierzanie, a nawet bojkot towarzyski, ale z czasem ludzie się do tego przyzwyczaili. Artyści z Krakowa wyjeżdżający na wieś w poszukiwaniu natchnienia zatrzymywali się u niego, a częstym gościem był na przykład Lucjan Rydel, który potem ożenił się z siostrą żony Tettmajera. I właśnie dlatego wesele odbywało się u Tettmajera w domu i dlatego na imprezie byli zarówno okoliczni chłopi, jak i inteligentni z miasta. I dlatego też Wernychora postanowił spotkać się właśnie z gospodarzem, który poznał obie strony i wydawał się być odpowiednią osobą do przewodzenia narodowemu powstaniu. No właśnie, wydawał się. Ale po kolei. Wernychora to legendarny ukraiński wieszcz, który przewidział trzy rozbiory Polski, nieudane powstania i Napoleona, a także ostateczne wyzwolenie Polaków. Wernychora jest postacią inną niż pozostałe zjawy, które ukazały się gościom weselnym. Po pierwsze, zdaje się być całkiem realny, a nawet pozostają po nim fizyczne ślady jego obecności, jak choćby złota podkowa. Po drugie, nie nawiązuje do wewnętrznych rozterek bohaterów czy przeszłości, chociaż wspomina bunt ukraińskich chłopów przeciwko polskiej szlachcie. A po trzecie, Wernychora przychodzi do gospodarza z konkretnymi bojowymi zadaniami, niczym stary w sobotę rano. Gospodarz miał rozesłać wici, zebrać ludzi na błoniach pod kościołem, ale przede wszystkim dopilnować, żeby ktoś odpowiedzialny zadał w ten oto złoty róg, bo na jego dźwięk wszyscy ruszą do walki. Natomiast gospodarz wziął na siebie odpowiedzialność, niczym ojciec, który po narodzinach dziecka wychodzi rano po mleko i już nie wraca. Oczywiście na samym początku był bardzo zajarany i natychmiast chciał jechać, ale ostatecznie postanowił zlecić te wszystkie zadania zadanie Jaśkowi. Sam zaś poszedł spać, a potem kompletnie nie pamiętał, co się wydarzyło. A to znak, że inteligencja nie była w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności i nie dojrzałaby przewodzić narodowemu powstaniu. Zresztą, niby jak gospodarz miałby być przywódcą powstania, skoro powierzył tak odpowiedzialne zadania Jaśkowi, czyli najmniej ogarniętemu typowi w całej okolicy. Przy przekazywaniu Złotego Rogu gospodarz powiedział Jaśkowi, że ma go pilnować jak oka w głowie, że nic innego ma go nie interesować, a przede wszystkim ma się po nic nie schylać. A dosłownie pół sekundy później Jaśkowi spadła czapka i się po nią schylił, ale to gospodarzowi nie dało do myślenia. Trzeba jednak oddać Jankowi, że z dwóch pierwszych zadań wywiązał się bardzo dobrze. Zgodnie z rozkazem chłopi byli natychmiast gotowi do walki z kosami osadzonymi na sztorc. Te kosy to oczywiście nawiązanie do kosynierów walczących podczas insurekcji kościuszkowskiej. Tuż przed świtem zaczęły się pojawiać tajemnicze znaki. A to wichura, a to kruki, a to krwawa łuna nad Krakowem. Wszyscy nadstawili uszu i czekali na zapowiadane pojawienie się Werny Chory i Archaniołów. I tak zastygli. Ta scena zasłuchania także ma znaczenie symboliczne. Świadczy o tym, że Polacy wolą biernie czekać, aż jakaś zewnętrzna siła przyniesie im wyzwolenie, bo sami nie potrafią się zmobilizować i ruszyć do powstania. Po chwili jednak słychać było tętent kopyt. Czy to Werny Chora? Czy to Archaniołowie? A może Matka Boska wierzchem jedzie? Nope. To tylko Jasiek, który przypomniał sobie, że aby zakończyć questa, musi dmuchnąć w Złoty Róg. I już miał wcisnąć X na padzie, żeby użyć rogu, ale wtedy okazało się, że item Złoty Róg is not found in the inventory, bo Jasiek schylił się po czapkę z pawimi piórami i po instrumencie ostał się inosznur. I w tym momencie wchodzi chochoł, cały na słomiano. No dobra, wyjaśnijmy sobie, czym jest chochoł. Otóż jest to taka konstrukcja ze słomy, którą okrywało się drzewka i delikatne krzewy, żeby mogły przetrwać zimę. Przy czym jak spojrzycie na przykład na to zdjęcie, to czy nie wydaje się wam, że te chochoły mają dziwnie ludzkie kształty? Ciekawe, czy kiedyś w takich chochołach mordercy ukrywali zwłoki, żeby zatrzeć ślady. Sorki, trochę się rozmarzyłem. Chochoł z jednej strony ma znaczenie pozytywne, bo tak jak słoma chroni roślinę przed mrozem, tak chochoł w pewien sposób ochrania Polaków, którzy rozkwitną jak róża, gdy tylko pojawią się lepsze warunki. Z drugiej jednak strony ma on znaczenie pesymistyczne. To symbol niemocy i marazmu, no bo to on organizuje taniec na końcu dramatu. Chocholi taniec to więc zamknięty krąg bierności, bezczynności i uśpienia, czyli znak, że Polacy nie są gotowi na obudzenie się z letargu. No a przynajmniej jeszcze nie są na to gotowi. Wracając jednak do chochoła, to w weselu potwierdza się stara ludowa zasada, że chochoła nie wolno obrażać. Najpierw para młoda zaprosiła go na wesele, a kiedy przyszedł, to Isia go zwyzywała i wyrzuciła na dwór. Czy raczej na pole, no bo przecież akcja rozgrywa się pod Krakowem, a tam wychodzi się na pole. Według ludowych wierzeń obrażenie chochoła sprawiało, że ten słomiany stwór zaczynał płatać figle, więc pojawienie się tych wszystkich postaci fantastycznych to pewnie jego sprawka i tak naprawdę żadnego powstania i tak miało nie być. Ale nawet jeśli Werny Chora nie był pod puchą chochoła, to i tak nic by się nie udało. A to dlatego, że różnice pomiędzy chłopstwem i inteligencją były przeogromne, więc sojusz pomiędzy tymi dwiema frakcjami był tak bardzo abstrakcyjny, jak zgoda pomiędzy kibicami Widzewa i ŁKS-u. Ale czy na pewno te różnice były aż tak kolosalne? Wiadomo. Mamy mnóstwo przykładów, że obie strony nie za wiele o sobie wiedzą. Dziennikarz pobłażliwie traktuje Czepca, kiedy ten pyta o wojnę Chin z Japonią, bo przecież po co prostemu chłopu ze wsi takie informacje? Radczyni z kolei dopytuje Kliminę, czy zboże już zasiane, a ta odpowiada, że no, listopad to nie jest najlepsza pora na siewy. Poeta chodzi od panny do panny, ale bynajmniej nie zamierza się wiązać z dziewczyną ze wsi. Pan młody mówi swojej nowej żonie, żeby zdjęła buty, bo ewidentnie nie zna chłopskich obyczajów. Klimina nieudolnie próbuje zeswatać swojego syna z jakąkolwiek panienką z miasta. A Czepiec chciałby nastukać gościom z miasta, bo nie rozumie, czemu nie rwą się do bitki. Nie chodziło jednak o to, żeby obie strony wspaniale się dogadywały, ale żeby wykorzystać mocne strony każdej z grup, które wzajemnie się uzupełniają. Chłopi na przykład stanowią realną fizyczną siłę, która jest potrzebna, żeby wywalczyć sobie niepodległość. Co więcej, w chłopach z przełomu XIX i XX wieku powoli zaczynała się budzić świadomość narodowa, stąd właśnie zainteresowanie polityką i natychmiastowe stawienie się pod kościołem. Natomiast chłopi mają też wady, na przykład mają krótki ląd, lubią sobie popić, są raczej lekkomyślni i czekają, aż ktoś im powie, co mają robić. Tak naprawdę potrzeba im było kogoś, kto by nimi zarządzał, zarządził i kimś takim miał być gospodarz wywodzący się z inteligencji. Problem w tym, że inteligencja nie patrzyła na chłopów jak na równorzędnych partnerów. Nie dostrzegli, że ludzie na wsi trochę się już zmienili, że nie są robotami dostarczającymi żywność dla swoich panów, tylko zaczynają interesować się życiem społeczeństwa, bo budzi się w nich świadomość narodowa. Wydawać by się mogło, że inteligenci powinni wiedzieć, jak kierować narodem, bo przecież są potomkami szlachciców, którzy chwytali za szable, jak tylko wróg śmiał pomyśleć o zaatakowaniu Polski. Tymczasem jednak nikt nie kwapił się specjalnie do zarządzania wielkimi masami chłopskimi. Nawet gospodarz wolał poczekać na przybycie wernych chorych i aniołów, ale sam nie zamierzał o niczym decydować. Nie mówiąc już nawet o panu młodym czy poecie, którzy woleli przesadnie zachwycać się pięknem i spokojnością wsi. Najlepiej swój stan podsumował gospodarz, który pod koniec drugiego aktu oskarżył inteligencję o sztuczność i udawanie. No, generalnie nazwał wszystkich pozerami, którym znudziło się życie w mieście i tylko dlatego zwrócili swoją uwagę na chłopów. A skoro już jesteśmy przy pozornym zachwycaniu się chłopami, to musimy zajrzeć jeszcze głębiej. Warstwa trzecia. Wokół lektury. Pod koniec XIX wieku polscy inteligenci lubili oglądać rybki w akwarium. To znaczy oglądać chłopów, ale trochę tak, jakby to właśnie były rybki w akwarium. Zapanowała straszna, przewlekła choroba zwana chłopomanią, co w największym skrócie oznaczało nadmierne zainteresowanie wszystkim, co związane z wsią i z folklorem. Typowym objawem chłopomanii było nagminne wyjeżdżanie z miasta na wieś i zawracanie gitary żyjącym tam ludziom. Choroba ta charakteryzowała się głównie zaburzeniami psychicznymi, przede wszystkim z widami, omamami i nieprawdziwymi wyobrażeniami o chłopach. Inteligenci wykreowali sobie mit absolutnie bajecznej, cudownej, spokojnej i kolorowej wsi, która niczym mityczna Arkadia była miejscem błogiej szczęśliwości i braku zmartwień. Czasami też pojawiały się poważniejsze objawy, jak na przykład bezmyślne naśladowanie zachowań chłopów, czy aranżowanie małżeństw z osobami ze stanu chłopskiego. Oczywiście branie sobie baby czy chłopa ze wsi nie jest niczym złym, tylko że wówczas wynikało to jedynie z panującej mody. W Weselu Wyspiański krytykuje chłopomanię, której no, nie można postrzegać jako faktyczny sojusz pomiędzy stanami. Tym bardziej, że inteligenci z Krakowa nie zachwycają się wiejskim światem takim, jaki on jest w rzeczywistości, tylko zachwycają się swoimi wyobrażeniami o niezwykłej cudowności życia wiejskiego. Największym chłopomanem śmiało można nazwać pana młodego, który aż do przesady podniecał się wizją wspólnego życia na wsi. Do tego stopnia, że młodziutka panna młoda musiała mu parę razy zwracać uwagę, że jego wyobrażenia są błędne. Na przykład zaplanował sobie, że posadzi małe brzuski pod oknem, bo tak ślicznie to będzie wyglądać. Ale jego żona sprowadziła go na ziemię, mówiąc, że przecież szybko urosną i okna pozasłaniają. Nawet gospodarz, wydawałoby się człowiek trzeźwo myślący, który widział sztuczność inteligencji, też ma zakrzywiony obraz chłopstwa, bo uważa, że nie ma nic lepszego na świecie niż ludzie ze wsi. Zresztą w Weselu mamy nawiązanie do wielu mitów narodowych i jeśli się na nie spojrzy nieco uważniej, to natychmiast poddają się bez walki, niczym Fabijański na fejm MMA. Mit wsi jak z bajek Disneya przełamany jest przez ducha Jakuba Szeli, który przypomina, że ludzie ze wsi potrafią zrobić krzywdę. Mamy też mit chłopa Piasta, mówiący o tym, że chłopi wywodzą się od legendarnego króla Piasta Kołodzieja, który wyróżniał się ciężką pracą, uczciwością i prostolinijnością. I chociaż był tylko oraczem, to przecież od niego wywodzili się późniejsi królowie Polski, więc uosabia narodowe wartości, które z pewnością są zakorzenione tak, także w chłopach. No tylko, że nie, bo panna młoda nie ma pojęcia, czym jest Polska. Zaś Szczepiec wcale nie jest taki prosty i spokojny, a raczej woli używać argumentów siłowych. Z Szczepcem wiąże się też mit racławickiego kosyniera. Postać Szczepca jest podobna do Bartosza Głowackiego, który z kosą ustawioną na sztorc walczył dzielnie w bitwie pod Racławicami. W ogóle wielu chłopów wzięło udział w insurekcji kościuszkowskiej, a te kosy to właśnie symbol, który miał wskazywać, że chłopi chcieliby walczyć o odzyskanie ojczyzny. No tylko, że nie, bo jakby pojawił się ktoś charyzmatyczny, kto przekonałby chłopów, że zagrożenie są drzewa, to oni rzuciliby się na nie z tymi kosami i wycięli je w pień. Bo chociaż chłopi są gotowi do bitki, to jednak świadomość narodowa dopiero się tam rodziła, więc planowali na ślepo iść za rozkazami innych. Chłopskimi siłami miała oczywiście zarządzać inteligencja, no bo kto jak nie oni, prawda? Przecież wywodzili się ze szlachty, a ona zawsze dbała wyłącznie wyłącznie o dobro Rzeczypospolitej, co nie? No ale przywódcza rola inteligencji też okazała się jedynie mitem, bo gospodarz przy pierwszej sposobności zrzucił z siebie odpowiedzialność za zorganizowanie powstania, a pozostali goście z miasta, delikatnie rzecz ujmując, mieli inne priorytety niż jakaś tam walka o niepodległość. No a skoro obie strony nie potrafiły się dogadać, skoro ciągle żywe były wzajemne urazy z przeszłości, skoro chłopi nie czuli się do końca Polakami i skoro inteligencja wolała odpoczywać niż zarządzać siłą chłopów, to niemożliwy do zrealizowania był także romantyczny mit jedności narodowej, który zakładał, że wszystkie stany pójdą się nawalać we wspólnej sprawie. I chociaż na pierwszy rzut oka wesele w Bronowicach mogło być krokiem w stronę narodowego zjednoczenia, to jednak było to bardziej przedstawienie niż coś realnego. Cały czas żywy był też mit o cudownym zmartwychwstaniu Polaków, dlatego zamiast walczyć, goście weselni po prostu stali i czekali, licząc na to, że pojawi się ktoś z zewnątrz, kto poprowadzi ich do zwycięstwa. Wesele obala też mit Polaków jako narodu wybranego, szczególnie ukochanego przez Matkę Boską, no bo jednak do boskiej interwencji nie doszło. Chociaż trzeba przyznać, że akurat ten mit wciąż jest u nas żywy i ma się całkiem dobrze. Krótko mówiąc, miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. Ze względu na te liczne wątki narodowe, wesele można nazwać dramatem narodowym. Ale nie tylko. Przede wszystkim to dramat modernistyczny, który nie trzymał się tradycyjnych ram tego gatunku, na przykład mieszał komedię z tragedią. Występuje tam też synkretyzm sztuk, czyli mieszanie się różnych form artystycznych. Na przykład w Weselu mamy całą masę nawiązań do malarstwa, a także akcentów muzycznych i tanecznych. W dramacie modernistycznym często korzysta się z symboli, czyli takich easter eggów, które mają drugie dno, jakieś ukryte znaczenie. W Weselu takich easter eggów jest od cholery i jeszcze więcej. Wszystkie postacie fantastyczne mają znaczenie symboliczne, o czym mówiliśmy już w drugiej warstwie. Symboliczne są też konkretne sceny, na przykład scena zasłuchania, schowanie podkowy do skrzyni czy chocholi taniec. Wreszcie symboliczne znaczenie mają też liczne przedmioty. Bronowicka chata symbolizująca Polskę. Złoty róg, czyli symbol siły narodowej i obudzenia idei patriotycznych. Czapka z pawimi piórami, czyli symbol próżności, egoizmu i dbania o własne interesy. Sznur, czyli symbol zniewolenia. Złota podkowa, czyli symbol szczęścia. Kaduceusz, czyli symbol przywództwa, czy dzwon Zygmunt, czyli znak dawnej wielkości Polski. No więc chyba nie będzie dla Was zaskoczeniem, że wesele bywa też nazywane dramatem symbolicznym. Wyspiański nie omieszkał także zhejtować młodopolskich artystów, których przedstawicielem był nie tylko poeta, ale też nos, który ni z tego ni z owego nagle pojawia się w Weselu. Według Boja Żeleńskiego postać nosa to mieszanina dwóch krakowskich malarzy, Tadeusza Noskowskiego i Stanisława Czajkowskiego. Nos jest skrajnym pesymistą, który pije, żeby zapomnieć. Nosa oraz innych młodopolskich artystów powinno się nazywać dekadentami. Dekadenci uważali, że nastał czas kryzysu wszelkich wartości moralnych i kulturowych, a przez to ludzkość zmierza ku niechybnej katastrofie. Co więcej, nic się z tym nie da zrobić, można jedynie usiąść i płakać. No albo szukać pocieszenia w alkoholu, narkotykach czy perwersjach. Artyści modernistyczni wymyślili także hasło sztuka dla sztuki, które oznaczało, że sztuka nie powinna być w jakikolwiek sposób użyteczna, pożyteczna czy zaangażowana w jakieś sprawy polityczne czy społeczne. Sztuka powinna być całkowicie wolna. Nawet nie powinno być ograniczeń związanych z formą, a powinna pełnić tylko funkcję estetyczną, żeby można było się nią zachwycać. Idolem młodopolskich artystów był Stanisław Przybyszewski, a musicie wiedzieć, że gość był kontrowersyjny jak kanapka z masłem i nutellą, bo był m.in. alkoholikiem, erotomanem i satanistą. Co ciekawe, Wyspiańskiego ciągnęło do dekadentów, ale no... nie potrafił się odpowiednio zaangażować. Ale o tym opowiem Wam w kolejnej warstwie, do której właśnie przechodzimy. Warstwa czwarta. Ciekawostki i teorie. W poprzednich warstwach dowiedzieliście się, że wiele postaci w Weselu miało swoje pierwowzory w rzeczywistości. Chociaż inaczej. Wszystkie realistyczne postacie z Wesela miały swój odpowiednik. No może poza jedną osobą, ale o niej nieco później. Wszystko dlatego, że Wyspiański faktycznie był na Weselu 20 listopada 1900 roku właśnie w Bronowicach. Co ciekawe, Wyspiański był nawet świadkiem na ślubie Lucjana Rydla, bo od wielu lat byli najlepszymi ziomeczkami. Wyspiański jednak nie bawił się tak jak inni, tylko przez 3 noce stał oparty o futrynę i gapił się na ludzi... i ich podsłuchiwał. Niemal od razu po weselu Lucjana i Jadwigi Wyspiański zabrał się za pisanie swojej wersji wydarzeń i tekst był gotowy już po 3 miesiącach, bo w lutym 1901 roku. Bardzo możliwe, że początkowo chciał stworzyć sztukę, która by trochę dopiekła znajomym, Zresztą sam Wyspiański na co dzień był ironiczny i złośliwy. Z czasem jednak jego pomysł ewoluował i wyszedł mu dramat symboliczny o tematyce narodowej. Co nie zmienia faktu, że kiedy trwały już przygotowania do wystawienia sztuki, to Wyspiański przygotował afisz, na którym bohaterowie byli wymienieni z imienia i nazwiska. Wyspiański ostatecznie się ugiął i poukrywał gości weselnych pod pseudonimami lub funkcjami, ale na przykład imiona Zosi czy Haneczki pozostały niezmienione. Natomiast umówmy się, cała krakowska elita inteligencka znała się całkiem dobrze, więc każdy i tak wiedział, o kogo chodzi. Tym bardziej, że bohaterowie wesela są całkiem dobrze oddani. Na przykład Rydel faktycznie był takim strasznym gadułą i uwielbiał chodzić boso. Nawet jak przychodził do kogoś w gości, to zdejmował buty, mówiąc, że już tak się przyzwyczaił. Nie wszyscy jednak zostali wiernie oddani w weselu. Wyjątkiem jest Rachela, która w prawdziwym życiu nie była ani przesadnie piękna, ani zbyt wykształcona, ani uduchowiona czy wrażliwa na poezję. Ale po obejrzeniu spektaklu ta prawdziwa Rachela zaczęła się zachowywać tak jak Żydówka z dramatu. Sama premiera Wesela odbyła się w sobotę, 16 marca 1901 roku. W Teatrze Miejskim w Krakowie zebrała się wówczas cała śmietanka towarzyska, w tym wiele osób biorących udział w niedawnym weselu w Bronowicach. Większość ludzi była po premierze zachwycona, bo nigdy wcześniej nie wystawiano w polskim teatrze czegoś podobnego i wesele rzeczywiście było rewolucyjne. Przy czym nie wszyscy zrozumieli, o co w dramacie chodzi. Władysław Prokesz, jeden z krakowskich dziennikarzy, pisał, że na końcu rozlegają się dźwięki wesołego oberka i dlatego dramat ma wymowę pozytywną. Dopiero parę dni po premierze w czasie pojawiło się kilka recenzji, które rozebrały wesele na czynniki pierwsze, a ich autorem był nie kto inny jak Rudolf Starzewski, czyli pierwowzór dziennikarza z wesela, który po prostu zapytał Wyspiańskiego, co on miał na myśli. Myśli i intencje Wyspiańskiego próbował też odgadnąć Boj Żeleński, który, jak już wiecie z poprzednich warstw, napisał plotkę o weselu. Dzięki tej publikacji znamy szczegóły powstawania wesela, na przykład wiemy, kto był pierwowzorem bohaterów dramatu i możemy bardziej zrozumieć, czemu takie zjawy ukazały się tym konkretnym gościom weselnym. Problem w tym, że sporo osób hejtowało i wciąż hejtuje plotkę o weselu, bo owszem, początkowo Wyspiański chciał przedstawić swoich znajomych w krzywym zwierciadle, ale skoro ostatecznie wyszedł mu dramat o uniwersalnej tematyce narodowej, to w tym kontekście nie ma większego znaczenia, kto był pierwowzorem postaci z wesela. A zdaniem części badaczy plotka o weselu strasznie spłyca ten dramat, bo wiele ludzi będzie postrzegać wesele jako po prostu historyjkę towarzyską i przez to rozmyje się ten uniwersalny narodowy przekaz. Chociaż w sumie sam Wyspiański już parę lat po premierze dramatu stwierdził, że wesele wcale nie jest uniwersalne i nawet przestało być aktualne. W 1906 roku Ludwik Solski chciał wystawić wesele w zaborze rosyjskim, ale Wyspiański się na to nie zgodził. Stwierdził, że w weselu pomówił Polaków o marazm duchowy i niezdolność do czynu, no a przecież w 1905 roku w wielu miastach doszło do zrywów rewolucyjnych. Polacy pokazali więc, że umieją się zmobilizować do walki, a tym samym wystawienie tej sztuki byłoby obelgą dla krwi przelanej za wolność. Ale ludzie stwierdzili, że nie ma znaczenia, co autor miał na myśli, bo przekaz wesela jest na tyle uniwersalny, że da się go przypasować do każdej sytuacji, w której Polacy byli, są lub będą. Możecie też powiedzieć, że te wielkie interpretacje mądrych ludzi i tak są nic nie warte, bo przecież widać, że to całe wesele to jeden wielki pijacki bełkot, bo trzeba być kompletnie nawalonym, żeby coś takiego wymyślić. No tyle, że Wyspiański był abstynentem. Mówił, że po prostu nie lubi alkoholu i że powód z tego głowa boli. No i dlatego też nie mógł zostać prawdziwym dekadentem, bo nie potrafił się porządnie urżnąć. Po pobieżnej lekturze wesela można też dojść do wniosku, że Wyspiański uważa ożenek z chłopką za straszny przypał. Tymczasem sam Wyspiański ożenił się z dziewczyną mającą wiejskie pochodzenie, a ich wesele odbyło się jakieś półtora miesiąca przed weselem Lucjana Rydla. A skoro już przy Rydlu jesteśmy, to mówiłem wam już, że byli z Wyspiańskim najlepszymi ziomeczkami. Ale wszystko zmieniło się po premierze wesela, bo po pierwsze Lucjanowi nie spodobało się, jak został przedstawiony, chociaż z plotki o weselu wiemy, że został oddany 1:1. Natomiast najbardziej obraził się o to, jak została przedstawiona jego siostra, która uganiała się za chłopakami ze wsi, oraz że jego żona w dramacie jest na tyle głupia, że nie wie nawet, co to jest Polska. I chociaż potem Rydel nie kwestionował wartości artystycznych czy patriotycznych wesela, to jednak nie chciał się z Wyspiańskim pogodzić. A czy wiecie, że zaraz po premierze wesela smutni panowie przyszli do Wyspiańskiego i grzecznie kazali mu wyjechać z Krakowa, zanim stanie się mu krzywda? Po Ponoć ludzie ze stronnictwa Stańczyków poszli do Kotarbińskiego, czyli dyrektora teatru, i wymusili na nim zdjęcie dramatu z repertuaru w zamian za odpowiednie odszkodowanie. Z tego wszystkiego Wyspiański miał się pochorować i przychodziły do niego kobiety, które namawiały go, żeby ze względu na stan zdrowia wyjechał do Włoch, a nawet oferowano mu kasę na wyjazd. Jak się jednak okazało, były to jedynie plotki wypuszczone przez tygodnik Naprzód, które miały za zadanie postawić w złym świetle Stańczyków, czyli przeciwników politycznych. I tak wesele po zaledwie kilku dniach zostało wykorzystane do celów politycznych, żeby tylko zniszczyć ludzi mających inne poglądy. Tyle lat minęło, a pod tym względem niewiele się w Polsce zmieniło, co nie? I to już koniec iceberga o weselu. Dajcie znać, jak Wam się podoba taka forma omówienia lektury. Jeśli dotrwaliście aż do tej pory i jesteście cali, to napiszcie w komentarzach Pan Tadeusz. Tak dla zasięgu i żeby inni nie wiedzieli, o co chodzi. Przypominam, że wszystkie ważne linki i źródła znajdziecie w opisie. Pamiętajcie też, żeby subskrybować i obserwować Lektury bez cenzury, bo kolejne icebergi o lekturach już niebawem.